ze studia Voice House Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar w nowym wydaniu podcastu Technologicznie.
Zastanówmy się, dlaczego w ogóle ludzie odchodzą z pracy. Pierwsze powody to były tam commute, może być niskie wynagrodzenie, ale generalnie rzecz biorąc przede wszystkim to jest leadership w organizacjach. I tak zwany quiet quitting, czyli pięknie po polsku te ciche odejścia, to jest jakby zjawisko, w którym pracownicy odchodzą od pracy pomimo tego, że pozostają na swoich stanowiskach. Czyli nie odeszli fizycznie, ale jakby mentalnie wycofali się, zcheckoutowali się z tego, co robią. I teraz efekt tego jest taki, że ma to ogromny wpływ na zmniejszenie przede wszystkim produktywności, dużo niższą satysfakcję z pracy u pracowników, no i oczywiście zaczyna mieć to wpływ również na morale zespołu, a później na morale organizacji, no bo masz jedną osobę w zespole, która teraz na wszystko narzeka, nic jej się nie podoba i tak dalej, i tak dalej. I to ma później wpływ bezpośrednio na cały zespół.
Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Od czasu, kiedy zaczęliśmy dyskutować o tym, czy praca w zespole, w grupie fizyczna, czy praca zdalna ma sens, minęło już trochę czasu, ale dzisiaj mam takie poczucie, jak popatrzymy sobie po różnych liderach i po różnych dużych firmach, że właściwie końmi, łańcuchami i przymusem próbują powiedzieć ludziom: przychodź do biura, bo wtedy będziesz pracował lepiej. Czy współpraca fizyczna w biurze rzeczywiście ma większą przewagę niż gdybyśmy umówili się na kola międzynarodowego?
Nie wiem, czy to jest kwestia wartościowania, czy większą, czy mniejszą. Ma sens, moim zdaniem, w określonych przypadkach. Czyli tam, gdzie możemy mieć do czynienia na przykład z pracą kreatywną, to ta praca kreatywna odbywana na przykład w wąskim gronie po to, żeby fizycznie w wąskim gronie może mieć bardzo dobre rezultaty, często lepsze z punktu widzenia takiej kolaboracji i współpracy. Natomiast czy powinno być to zrobione na zasadzie zmuszania, ponieważ bardzo często dzisiaj ta zmiana polityki firm w zakresie sposobów pracy jest związana z tym, że firmy mówią: od teraz musicie przebywać x czasu w biurze. Mogą być x godzin, x dni albo w ogóle. I teraz problem pojawia się tutaj.
Przysłowie w sensie, musicie.
Tak? No, po pierwsze, przysłowie musicie, ale również przy drugim aspekcie to jest, ile z tych godzin jest autentycznie spędzane na tej wspomnianej części kreatywnej, bardziej produktywnej, kooperatywnej z innymi osobami, a ile jest na musisz być na tym spotkaniu, bo to spotkanie jest w biurze, albo musisz być na tym spotkaniu, bo ktoś cię doprosił do tego spotkania, albo musisz być w tym biurze, ponieważ jest zadekretowane, że musisz być w biurze, a równie dobrze tą pracę mogłaś wykonać w domu, tak? Czy w jakimkolwiek innym miejscu. I dzisiaj dla części firm ten proces przyciągania, nawet jeżeli on jest zadekretowany, osób do biura służy do takiego zrywu związanego z poczuciem kontroli oraz teoretycznie moim zdaniem chęcią zwiększonej produktywności w organizacjach. I z drugiej strony masz firmy, które postrzegają pracę zdalną czy pracę w trybie hybrydowym albo przede wszystkim elastycznym, czyli nie zmuszamy, ale dokonujemy na przykład takich decyzji, że na przykład określone spotkania będą się odbywały w biurze, jakby kropka, to te firmy wykorzystują tą sytuację raczej jako przewagę do przyciągania talentu. To znaczy, że u nas jest elastyczniej, u nas możesz ty decydować o swoim czasie. Bo jeżeli spojrzysz na badania dotyczące frustracji pracowników z pracy, to punkt numer jeden to jest commute, czyli dojazd i powrót z pracy. Dopiero później na drugim miejscu pojawiają się kwestie związane z tak zwanym overwork, czyli zbyt dużą ilością pracy do wykonania, a dopiero później zaczynają się tam kolejne rzeczy, gdzie oczywiście, nie wiem, wynagrodzenie jest na przykład w pierwszej dziesiątce, ale frustracja z perspektywy powrotu, czy w ogóle pracy, czy powrotu do takiego zadekretowanego powrotu do biura jest właśnie związana przede wszystkim z koniecznością dojazdów, na które można zmarnować od 30 do, nie wiem, półtorej godziny czy dwóch godzin dziennie i oczywiście nie ma się co dziwić frustracji osób, które muszą codziennie tak dojeżdżać.
No, zmarnować albo, wiesz, poświęcić na Z4 technologicznie, jak nic. Do przesłuchania. Ale wracając do produktywności, sprawdzałeś na sobie, kiedy i gdzie jesteś najbardziej produktywny?
Tak. W moim przypadku to jest też tak, że w zależności od pory dnia, to o czym sobie rozmawialiśmy, że ja na przykład spotkania rano to jakby uważam za stratę czasu, ponieważ dla mnie jest to moment, kiedy jestem najbardziej produktywny. I ja w te poranne 2-3 godziny mogę często zrobić więcej niż innego popołudnia, czy wieczoru siadłbym na wiele, wiele godzin i próbował zrobić to samo. I to nie jest tak, że jakby to są dane anegdotyczne, tak na mojej podstawie. Ludzie funkcjonują w różnego rodzaju rytmach. Zobacz też, że z perspektywy organizacji mało kto zwraca uwagę na to, jak
właśnie
wyglądają
myślę,
rytmy
nie?
poszczególnych zespołów.
I ustalanie spotkań pod... No nie da się też tego
dokładnie
w ten sposób
tak,
ustawić.
Ale zobacz, że dobry lider i liderka w organizacji próbuje pracować ze swoim zespołem w jakiegoś rodzaju rytmach. Tak? Jest piękne angielskie słowo, nazywa się cadence i ten rytm zespołu zespołów i organizacji powinien być podtrzymywany. Bardzo często na przykład w obszarze technologicznym mamy do czynienia z zespołami, które nie potrafią, jak to się ładnie mówi, shipować, czyli nie dostarczają rzeczy dla użytkownika końcowego. Mają problemy z terminami, mają problemy z jakością tej pracy, pracują wiele miesięcy, nie dowożą rzeczy i najczęściej takim problemem, jeżeli się wejdzie w takie zespoły i zaczyna robić audyt, to te trzy obszary, które wymagają poprawy, to jest pierwsze, to jest obszar cadence, czyli takiej doskonałości operacyjnej po to, żeby wejść w pewnego rodzaju rytm organizacyjny. I drugie to są problemy jakby takie kulturowe wewnątrz danego zespołu, zazwyczaj podlane słabą jakością leadershipu w organizacji. No i trzeci obszar to jest taki obszar związany z tym, że firmy, zespoły zazwyczaj mają zbyt dużo priorytetów i one są wzajemnie często konkurencyjne bądź nawet wykluczające.
Ale właśnie zakładam, że brak uporządkowania tego, czyli z lepszego spriorytetyzowania, on powinien być pierwszy, zanim zaprosimy ludzi dzisiaj w tym nowym
Oczywiście.
Świecie do biura, prawda?
No
bo tak naprawdę to fizyczne zmuszenie do bycia i do kolaborowania może się nijak mieć do tego, jeżeli mamy źle ustawione priorytety.
100%. I zobacz, że były ku temu przynajmniej dwie okazje. Hmm. Pierwsza to była taka, że przechodzisz z biura do pracy zdalnej i to był moment, kiedy można się było zastanowić nad takim operacyjnym przemyśleniem, w jaki sposób powinny wyglądać dobre spotkania online. Może powinno być ich mniej, może powinny być robione w inny sposób, może rzadziej, może częściej. Czyli cały ten system pracy mógł wyglądać inaczej. I w części organizacji on był wymuszony, żeby wyglądał inaczej, co dla wielu organizacji oznaczało, że ta transformacja cyfrowa jeszcze przyspieszyła wewnątrz tych organizacji, również w zespołach i działach, które do tej pory na przykład unikały tego typu procesów lub bały się zakwestionować istniejące procesy. Czyli do tej pory zawsze działaliśmy sposób, że ktoś musiał przynieść fakturę do nas, do pokoju numer 128, a teraz już można wysłać to mailem. I nagle przez 5-10 lat ktoś mówi, że absolutnie nie można wysłać, trzeba wydrukować i przynieść, a teraz już się okazało, że można, przecinek trzeba, albo najpierw trzeba, a później można, wysłać tą fakturę mailem. I dla wielu organizacji to był pierwszy moment do próby zakwestionowania istniejących procesów i spróbowania zrobienia czegoś nowego. Drugi był w momencie, w którym jak już się zaczęliśmy układać po tym chaosie, można było zacząć przeprowadzać taki audyt pod tytułem, ok, to co zadziałało z tej pracy wyłącznie zdalnej, co możemy zostawić, co wiemy, że nie zadziałało i powinniśmy zakwestionować w obszarze pracy zdalnej, bo okazało się, że nie wiem, efektywność tych i tych zespołów w takim i takim obszarze być może nie jest doskonała. Te procesy działają gorzej, jeżeli się rzadziej spotykamy, te lepiej. Ale umiejętność zbudowania sobie tego rytmu pracy w poszczególnych zespołach i sposobów pracy jest bardzo ważne. Jeden z najlepszych takich procesów pracy, jaki ja miałem przyjemność i implementować, i też doświadczać na własnej skórze, to było przejście na taki system pracy w cyklach 6-tygodniowych. Tak? Czyli 6 tygodni jest określony cykl pracy, gdzie następuje później tydzień planowania w tygodniu 7, albo być może w tygodniu 7 jest tydzień przerwy od pracy i dopiero w tygodniu 8 następuje planowanie. I w tym cyklu planowania odbywało się planowanie na najbliższe, na przykład na kolejne 6 tygodni. Czyli wiemy, że w ciągu tych 6 tygodni chcielibyśmy zwalidować następujące tezy z klientami, dostarczyć następujące funkcjonalności, na przykład w produkcie, które odpowiadają na te potrzeby. To są jakieś eksperymenty, które chcielibyśmy zrobić. Jest możliwość planowania, jest możliwość tego, żeby osoby, które odpowiadają za te rzeczy, potrafiły wziąć za nie odpowiedzialność, wyjaśnić pewne wątpliwości, nakreślić kierunek do działania i pozwolić tym osobom swobodnie w tym cyklu kolejnych 6 tygodni działać. I jeżeli z punktu widzenia jakby zespołów technologicznych umawiamy się, że to jest cykl 6-tygodniowy, ja akurat jestem przeciwnikiem tak zwanych daily stand-up, tak, gdzie codziennie zespół rano się spotyka, uważam to generalnie rzecz biorąc za stratę czasu, a w wielu wypadkach również za brak zaufania do zespołu lub brak dobrego określenia zadań. Czyli ten daily stand-up jest potrzebny po to, żeby sprawdzić, co tam kto będzie robił, czyli służy bardziej kontroli, ale też wyraża brak zaufania. Ale zobacz, że jak odwrócisz to i zamienisz daily stand-up na wyślij na koniec dnia, co zrobiłeś wczoraj, nie wiem, na Slacku, czyli asynchronicznie, albo nagraj wideo z, nie wiem, przygotowanej funkcjonalności również asynchronicznie. Każdy może obejrzeć w dowolnej chwili i tak naprawdę spełniłeś zadanie, że ktoś powiedział, słuchajcie, umówiliśmy się, że dowieziemy to na przykład dzisiejszego dnia albo dzisiejszego tygodnia i to się zadziało. W branży technologicznej jeszcze bardzo ważne są tak zwane demo day, czyli dostarczasz określony produkt. Ja jestem zwolennikiem demo day 2 razy w tygodniu. Jest to raczej radykalny pogląd. Nie większość zespołów, ale dobre zespoły mają demo day'e raz w tygodniu. Generalnie rzecz biorąc pokazują to, co zostało przygotowane z perspektywy potencjalnego klienta czy wdrożenia. I taki cadence, oczywiście podlany później jakimś sposobem związanym z mierzeniem, czyli wykorzystaniem danych, jeżeli chodzi o efekty tej pracy, moim zdaniem jest bardzo skuteczny, ale on pozwala przede wszystkim tym zespołom, z którymi na przykład ja pracuję, zbudować sobie określony rytm działania, w którym się odnajdują. I oczywiście trzeba jeszcze uwzględnić to, że w początkowym cyklu życia firmy, czyli jeżeli ktoś ma, nie wiem, startup, w którym jest poniżej 10 osób, to nie będzie to miało sensu. Generalnie próbujesz poskładać ten samolot w momencie, kiedy on już poszedł z klifu, i robisz rzeczy na bieżąco, aż do momentu, w którym nie rozrastasz się, gdzie trzeba ten proces bardziej usystematyzować. I to jest ciągła
czyli
praca.
Czyli już leci.
Dokładnie. Okay. Ale próbujesz to składać. No albo ewentualnie dopiero wskoczyłeś z tego klifu, prawda?
Przykład,
ale z drugiej strony w dużych organizacjach, no to to świadczy o sukcesie zespołu. To znaczy, jeżeli jesteś w dobrym procesie, to nieważne, co do ciebie trafi, zostanie w tym procesie wykonane w bardzo dobry sposób. Mm. Tak? To nie jest przypadek, jak spojrzysz na Apple jako firmę. To nie jest przypadek, że oni w rytmach rocznych akurat, tak, wydają co roku jeden system, drugi system, trzeci system, w cyklach rocznych kolejne produkt. Urządzenia w tej kategorii, w jednej kategorii, w drugiej kategorii. Jeszcze mają czas na to, żeby zrobić procesory, jeszcze mają...
Te i nakręcić rytmy, parę filmów.
Te rytmy produkcyjne, które tam są, są bardzo istotne, ale też umiejętność skupienia się w ich ramach.
Nie wiem, co nasi słuchacze sobie notują, słuchając ciebie teraz, ale mam parę słów, natomiast zacznę od jednego, nie wiem, czy najistotniejszego, ale wybija mi się tutaj, czyli to wciąż jest jednak o zaufaniu, tak? Bo jeżeli mielibyśmy podzielić sobie naszą pracę na te 6-tygodniówki, powiedzmy, z tygodniem być może odpoczynku i później od 8 idziemy dalej, to tutaj niekontrolowaniem na bieżąco, no to jak nie ustalimy, że wychodzimy od bardzo głębokiego, poważnego zaufania i szacunku, to nie dojdziemy daleko. Nie,
obustronnym zaufaniu, tak? I oczywiście ono bardzo często, w szczególności w małych organizacjach, objawia się również tym, że w momencie, w którym jeszcze twoja organizacja, twój zespół nie jest dotarty, to ty jakby cały czas musisz nadawać ten rytm pracy. W większych organizacjach, oczywiście z perspektywy przywództwa jest to istotne, ale nie aż tak bardzo namacalne. To znaczy, jeżeli masz, nie wiem, 2000 osób w organizacji, jak podejmujesz decyzję, no to jakby zajmuje czas jakby propagacja tej decyzji w organizacji, a po drodze jeszcze interpretacja tej decyzji się rozwadnia i z tym też trzeba umiejętnie sobie radzić. Natomiast zaufanie jest bardzo ważne z dwóch powodów. Znaczy, to jest dwustronne i jest ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, znów, jest to powiedzenie, że pracownicy nie odchodzą od firm, tylko odchodzą od swoich szefów, więc jest bardzo ważne to, w jaki sposób to zaufanie jest budowane w tym obszarze. I to nie oznacza, że jak ktoś odszedł od danego szefa, od danego zespołu, to szef był do bani, bo bardzo często jakby jest jeszcze szereg innych motywacji, ale również dochodzą te inne czynniki, które są związane na przykład z tym, że często są ludzie po prostu przepracowani i to też jest jakby jeden z objawów tego trendu dzisiaj. Jednym z powodów, dla którego pracodawcy też jakby wołają pracowników do biur, jest również takie, moim zdaniem, złudne przeświadczenie, że jak przyjdziecie do biur, to my wam będziemy w stanie lepiej wytłumaczyć, co jest ważne do zrobienia. A tak niekoniecznie jest.
No tak, nie? To prawda. Druga rzecz to był rytm. I teraz mówiliśmy sobie, myślę, że to było gdzieś przez lata, taki prosty podział. Ktoś jest skowronkiem, ktoś jest sową, a teraz to, na co zwróciłeś uwagę, myślę, że świat się też tak zmienił i nowe pokolenia ludzi weszły na rynek pracy, że ten rytm to może być ileś rytmów w jednym projekcie nawet, nie? Ileś rytmów w jednej organizacji. Już nie tylko na to, że ktoś woli pracować w nocy albo woli pracować w dzień. Jak sobie z tym poradzić, żeby nie zaburzać rytmu pracownikom, których cenimy, lubimy, szanujemy i właściwie powinniśmy im pozwolić utrzymać to, w jaki sposób, w jakim charakterze, gdzie i kiedy oni chcą robić swoje.
Ja nie mam chyba dobrej odpowiedzi, ale mogę ci powiedzieć, jak o tym myślę. Bo mnie na przykład nie interesuje, czy ty jesteś skowronkiem, czy pracujesz w nocy, czy pracujesz w dzień.
No dobra, jakby... ale wrzucasz mi do kalendarza spotkanie o 9 rano, powiedzmy w poniedziałek. Nie robisz tego, ale zakładam, że mógłbyś zrobić.
Ja bym tego nikomu
nie
zrobił.
I wiesz, i teraz masz coś, co musisz się do tego dostosować, mimo że twój rytm jest zupełnie inny. Nie możesz odmówić, musisz wskoczyć.
Czy wiesz, co, czy nie możesz odmówić? Zawsze możesz porozmawiać o tym, tak? Oczywiście ja uważam, że jakby dobry leadership również oznacza to, że liderzy w organizacji wiedzą, że pewne rzeczy są kontrproduktywne, że wrzucenie tego spotkania w poniedziałek o 9 rano to nie jest najlepsze rozwiązanie. Jeżeli jest jakiś problem, którego nie można rozwiązać mailem, to jest zaraz pytanie pod tytułem, czy może ktoś nagrać wideo w tym temacie, wrzucić do zespołu i zebrać w międzyczasie asynchronicznie feedback od pozostałych osób. Tak? Ja w ogóle uważam, że ta kwestia nagrywania na przykład wideo, w którym ktoś mówi, pokazuje, omawia, a później wrzuca na przykład, nie wiem, 3-4 minuty. No to najczęściej jest tak, ktoś wrzuca to wideo, ono trwa 3-4 minuty, zadaje pytanie, zespół odpowiada, problem rozwiązany i coś, co byłoby 30-minutowym albo 60-minutowym spotkaniem, na które zmarnowano by mnóstwo czasu, będzie 5-minutowym wideo i po jednej minucie dla każdej osoby dodatkowo oprócz obejrzenia, ale oglądasz to przede wszystkim w dowolnym czasie, który jest dla ciebie wygodny. I wtedy czy oglądasz w nocy, czy oglądasz w dzień, Mnie osobiście to nie interesuje. Mhm. Ja stoję na stanowisku, że mnie nie interesuje to, kiedy ta praca została zrobiona. Mnie interesuje, czy ona została zrobiona dobrze, jakościowo. I to jest jakby najważniejsze. Oczywiście są rzeczy, które są do wykonania jakby na wczoraj i próbujesz to, za każdym razem próbujemy te terminy nadganiać, ale to jest kwestia też pewnego rodzaju samej dyscypliny. Mhm. Zorganizowanie spotkania po to, żeby kogoś dyscyplinować, że czasowo się coś nie zgadza, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Natomiast oprócz tej komunikacji asynchronicznej, bardzo ważne jest również to, jak często i jak bardzo dajemy pole do działania, czyli taką swobodę do działania oraz do popełniania błędów. Jeżeli sprawnie jako lider wytyczasz kierunek, wraca do ciebie ten output z pracy, możesz powiedzieć, to jest jakościowo wystarczające albo jakościowo niewystarczające. No i możesz sobie zadać pytanie, czy w takim razie to ja jakby źle nadałem kierunek albo niewystarczająco opowiedziałem o tym, jaki problem chcielibyśmy rozwiązać i jakie są kryteria jakościowe mierzenia tego wyniku, tego pracy, albo pomimo tego, że dołożyłem wszelkich starań, ta praca i tak wróciła w niewystarczającej jakości i wtedy zaczynasz tą cebulę sobie obierać. Dlaczego tak jest? Czy jest problem w procesie? Czy jest problem w jakości pracy? Być może osoba, która ją wykonywała, nie wiem, jest rozłączona jakby z tą pracą, być może nie ma motywacji, być może to jest zła osoba wykonująca to zadanie, albo być może było zbyt dużo osób zaangażowanych w to zadanie i każdy pociągnął w swoją stronę i jakoś się już obniżyła.
Kadencyjność to jedno, ale też, czy to kadencja, jak mówisz, ale też jednocześnie taka, jak rozumiem, sezonowość, ona pozwala na to, żeby mieć poczucie, że coś skończyliśmy, zobaczmy, co robimy, żeby szybciej powiedzieć sobie, kochani, zupełnie nie w lewo, tak?
Tak, no bo wiesz, jeszcze masz rzeczywistość rynkową, tak? Coś się zmienia. Bardzo często w tej bieżącce, zobacz, jeżeli jedyne, co zmieniasz, to jakby strategia raz do roku i w międzyczasie wszyscy przez rok jadą w jednym kierunku, a nie jesteś w stanie zobaczyć. Wyobraźmy sobie, że przygotowałeś swoją strategię w sierpniu 2022 roku i pracujesz w branży technologicznej. I coś tam AI, coś tam, ale później masz ChatGPT, masz dynamiczny rozwój i lądujesz w maju 2023 i twoja strategia na 100% się zdeaktualizowała. I co robisz? Czekasz do kolejnego sierpnia, żeby rozpocząć procesy strategiczne w swojej organizacji? Nie. Jeżeli masz ten rytm, jesteś w stanie zwalidować, czy jesteś w stanie na bieżąco walidować na przykład potrzeby klientów, zmieniającą się sytuację rynkową, to mówisz, tutaj jest planowanie, zmieniamy delikatnie kierunek, robimy mały zwrot w lewą stronę, ponieważ zmieniły się uwarunkowania na przykład zewnętrzne, czy wewnątrzfirmowe, czy jakieś inne potrzeby klientów odkryliśmy w trakcie pracy i sobie tam skręcamy. Nawet jeżeli kierunek jest ten sam, to być może ścieżka będzie biegła inaczej, niż nam się wydawało rok wcześniej. Ta elastyczność jest kluczowa. Zobacz, że w dużych organizacjach, ja już nie mówię o tym planowaniu strategii na 3 lata, tak. Co moim zdaniem za wyjątkiem pewnego rodzaju bardzo wąskich segmentów, na przykład związanych z supply chainem albo na przykład z produkcją, czasami może mieć sens, to już na przykład w branży technologicznej zaczyna się kwestionować to, dlaczego robić strategię na 12 miesięcy, a nie poruszać się w cyklach krótszych, 6-miesięcznych albo kwartalnych.
Jeden z wątków, który chcieliśmy poruszyć w tym odcinku, to jest też coś, co nie wiem, na ile naszych słuchaczy to oddali od głośników, a na ile przybliży. Quiet quitting, ale w rozumieniu wyciągnęliśmy już wnioski z pierwszej jego fali. Dzisiaj jak popatrzysz na rynek firm technologicznych, to masz poczucie, że powody, dla których ludzie mówią kochani dość, albo wstaję, wychodzę, albo zmieniam, wynikają też z tego, że i firmy technologiczne mają sporo przetasowań i tych fal zwolnień jest tam więcej niż było jeszcze 2 lata temu czy 3 lata temu?
Zastanówmy się, dlaczego w ogóle ludzie odchodzą z pracy, tak? Czyli pierwsze powody to były tam commute, może być niskie wynagrodzenie, ale generalnie rzecz biorąc przede wszystkim to jest leadership w organizacjach i tak zwany quiet quitting, czyli pięknie po polsku te ciche odejścia, to jest jakby zjawisko, w którym pracownicy odchodzą od pracy, pomimo tego, że pozostają na swoich stanowiskach, tak? Czyli nie odeszli fizycznie, ale jakby mentalnie
wycofali się,
zcheckoutowali się z tego, co robią. I teraz efekt tego jest taki, że ma to ogromny wpływ na zmniejszenie przede wszystkim produktywności, dużo niższą satysfakcję z pracy u pracowników. No i oczywiście zaczyna mieć to wpływ również na morale zespołu, a później na morale organizacji. No bo masz jedną osobę w zespole, która jest tą osobą, która teraz na wszystko narzeka, nic jej się nie podoba i tak dalej, i tak dalej. I to ma później wpływ bezpośrednio na cały zespół. I to jest tak, że chyba były badania dotyczące Stanów Zjednoczonych, gdzie na przykład około 50% osób pracujących w customer supportie jest na etapie quiet quitting. Mhm. 50%, połowa ludzi, którzy pracuje w customer support. Teraz jak sobie zobaczysz obszar tego customer supportu, jest to obszar, który ma najniższy NPS, czyli ten Net Promoter Score, po stronie i pracownika, i po stronie klienta. Mhm. Czyli jest to element, który jest frustrujący dla klientów i frustrujący dla pracowników. I tam osoby, które się generalnie rzecz biorąc checkoutują. I teraz to nie dotyczy tylko i wyłącznie tych miejsc, ale najczęściej tam można spotkać, czy statystycznie najczęściej tam można spotkać osoby, które są na tak zwanym etapie quiet quittingu, czyli robią minimum absolutne, które jest wymagane po to, żeby w danej organizacji przetrwać, utrzymać się, co nie oznacza również, że nie szukają nowej pracy. No dlatego, właśnie, że są tam dane, gdzie chyba około 70-80% osób, które myśli o quiet quittingu, a trzeba sobie zdać sprawę, że w niektórych organizacjach to jest od 30-50% pracowników. Mm-hmm. Połowa z połowy co najmniej aktywnie szuka nowego miejsca pracy i robi minimum w organizacji. No i jeden oczywiście z powodów wspomnianego przyciągania osób do biura jest również to, że jeżeli się wśród takich osób zmniejszyła produktywność, no to przyciągnijmy je do biura, wierząc, że będziemy lepiej pilnować, to zwiększymy tą produktywność. Ale jeżeli ktoś już jest na etapie
I quit,
w sensie myślę, że odejdę albo robię minimum, bo i tak, nie wiem, bo i tak ktoś mnie nie docenia, bo cokolwiek innego, bo jestem wypalony i tak dalej, nic nie pomoże. W sensie przyciągnięcie tej osoby do biura zrobi tylko jedną rzecz, to znaczy ten quiet quitting będzie jeszcze albo większy z punktu widzenia frustracji, albo przyspieszy decyzję o zmianie organizacji.
Już nie będzie taki quiet wtedy.
Tak.
Ale to tylko dotyczy firm technologicznych?
Wydaje mi się,
że ten moment, w którym w ogóle wszyscy, patrząc globalnie po pracownikach w różnych organizacjach, z którymi mam przyjemność pracować, zmęczeni jesteśmy tym, jak wyglądały ostatnie lata. Nie, to nie zawsze jest tym, jak wygląda nasza organizacja, choć wiadomo, że to, jak wyglądały ostatnie lata, covidowe, wojenne, czy dzisiaj ekonomiczne, kryzysowe, to też ma wpływ na to, jak one wyglądają, że one są trochę mniej poukładane, że jest trochę więcej strachu, że jest sporo niepewności i to siłą rzeczy później schodzi niżej, 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 aż dochodzi do tego momentu, o którym mówisz. Bywa, że połowa ludzi nic innego nie robi, tylko myśli o tym, kiedy dobrze wyjść.
Na to wpływ ma zarówno miejsce pracy, dlatego że bardzo często wśród pracowników miejsce pracy ma wpływ na to, czy robię ten quiet quitting, dlatego że miejsce pracy jest frustracją. I nie chodzi tylko i wyłącznie o to, czy nasze biuro jest ładne, czy jest nieładne, czy ma jabłka, czy ma cokolwiek innego, tylko sam fakt, że muszę od poniedziałku do piątku być w pracy, podczas gdy jeszcze niedawno robiłam to samo i nie musiałem i czuję na przykład, ktoś czuje, że był w tym tak samo równie bardzo dobry, produktywny, ale teraz zabiera mu się 2 godziny na przykład życia dodatkowo dziennie, poświęcając na dojazd do pracy plus te spotkania, to ktoś powie, ja dziękuję, w sensie to ja w takim robię minimum, ale ja się zaczynam rozglądać za nową pracą. I był chyba taki raport Gallupa, w którym dane były mniej więcej takie, że około 80% osób na świecie w globalnym workforce nie jest, czy jest minimalnie zaangażowany w efekty swojej pracy. 80%, nie? Teraz jest pytanie, co z tym zrobić? No i oczywiście najprostsza odpowiedź jest taka, to bardziej pilnować. Nie? No i to już zależy od kultury, tak? Jeżeli będziemy bardziej pilnować, ktoś będzie więcej godzin pracował, no to będzie zwiększenie produktywności. Ale to jest zazwyczaj bardzo krótkoterminowe, dlatego że pojawia się rotacja pracowników, pojawiają się problemy kulturowe w zespole. No i też zobacz, że nie przyciągasz talentu do tej organizacji. No bo jeżeli to jest twój takie modus operandi do pracy, nie? To jaki jest powód, dla którego najlepsze osoby w danej dziedzinie powinny przyjść do ciebie pracy, jeżeli w innych miejscach można mieć tą pracę robioną w inny sposób, z innymi ludźmi, w innej kulturze organizacyjnej, próbować rozwiązywać te same problemy, to dlaczego nie pójdę tam?
Choć myślę, że takie bardzo proste też, szykując się na nasze dzisiejsze spotkanie i szukając sobie tych nowych danych mówiących o quiet quittingu, bo tak trochę jak z oceną pracy zdalnej mierzoną na początku pandemii, na końcu pandemii różnica opinii była inna. Myślę, że dużym uproszczeniem jest mówienie, a bo to jest nowe pokolenie, nie? A to oni tak mają, a bo oni już nie chcą robić tego tak, jak robili ich rodzice. Natomiast mam wrażenie, że rodzice, w cudzysłowie, a to mówię także do nas, do siebie, do ciebie, też chcemy inaczej. To wcale nie oznacza, że tylko inni, inaczej przygotowani, inaczej poukładani ludzie dzisiaj oczekują zupełnie innego sposobu pracy w pracy.
Czy jest problem pokoleniowy w tym aspekcie? Na pewno. Pytanie jest oczywiście o powody, tak? Czyli jeżeli się mówi o Gen Z, jest cała ta teoria dotycząca tak zwane entitlement, czyli generalnie rzecz biorąc, jakby chce dużo zarabiać, a mało robić i tak dalej, i tak dalej. W tym obszarze jest bardzo dużo uproszczeń. Nie mam jakby gotowych odpowiedzi albo gotowych przemyśleń w tym obszarze, poza tym, że mówi się raczej sloganami i raczej oskarża jakby jedno pokolenie albo drugie pokolenie, a w szczególności młodsze pokolenie o to, że to, tamto
nie robię,
i siamto.
Nie robię, tak? Nie robię, tak.
Teraz, czy widać, że jeżeli chodzi o quiet quitting w tym obszarze Gen Z, on występuje częściej statystycznie? Tak. Teraz, moim zdaniem, to nie jest akurat motywowane jakiegoś genem lenistwa, który objawił się w Gen Z, natomiast jest oczywiście pewnego rodzaju procesem, w szczególności jeżeli patrzysz z Polski, pewnego etapu dojrzewania społeczeństwa do pewnego poziomu. Czyli jeżeli na pewnym etapie zaczyna się większy dobrobyt, tak? No to zaczyna się również rozluźnienie z punktu widzenia tego, do czego chcemy się zmuszać, albo co jest trudne. I to jest normalny proces. To nie jest coś, co jest unikalnego dla Gen Z, bo występował przez tysiące lat, tak? No i jest to powiedzenie, że hard times create strong men, tak? I z drugiej strony, jeżeli masz sytuację, w której masz ogromny dobrobyt, a z punktu widzenia ostatnich 30 lat w Polsce, no to jest wzrost tego dobrobytu, to masz do czynienia z pewnego rodzaju poprzeczką, która mówi, ten dobrobyt jest coraz lepszy i cały czas sobie tą dźwigamy poprzeczkę jakby myślenia o tym, co jest tym baseline, co jest tą samą poprzeczką.
I co jest celem, nie? Jakby po co tak naprawdę idziemy do pracy, albo po co mamy ochotę spotykać się z tymi ludźmi, albo dlaczego nagle mamy odwagę, żeby nie chcieć się z nimi spotykać.
Dokładnie tak. I za tym idzie zmiana jakby struktury zarówno na rynku pracy, jak i postrzegania tego, czego byśmy, albo w jaki sposób chcielibyśmy tą pracę realizować. Czasami oczywiście te oczekiwania mijają się z rzeczywistością stricte biznesową, ale czasami to są po prostu organizacje, które maksymalnie opóźniają adopcję pewnych trendów, które już się dzieją na rynku, po to, żeby jeszcze wykorzystać, jeszcze żeby wycisnąć tą cytrynę z punktu widzenia tam produktywności pracowników, która bardzo często objawia się zarówno długimi godzinami pracy, jak i na przykład niskimi wynagrodzeniami. Dzisiaj na przykład w sektorze technologicznym jest to o tyle ciekawy proces, że mamy do czynienia z konkurencją również globalną z perspektywy firm. No i jeżeli przychodzi firma amerykańska i na przykład zatrudnia w Polsce i wynagrodzenie wynosi 30, 40, 50%, a czasami więcej niż to, co na przykład zaoferowałaby firma polska, to naturalnie ten odpływ talentu będzie się tam odbywał. A ponieważ jest możliwość pracy zdalnej i kulturowo ta praca zdalna na przykład jest szerzej akceptowana w, nie wiem, firmach technologicznych amerykańskich niż na przykład w niektórych firmach w Polsce, to naturalne jest to, że część osób będzie chciała po pierwsze odchodzić z tych miejsc. Po drugie, z punktu widzenia przedsiębiorczości podejmuje się też łatwiej decyzje, bo nie wiem, no jeżeli ja mam dzisiaj firmę i mamy zespół osób, które pracuje, my nie pracujemy w biurze, nie mamy takiej potrzeby w ogóle. Ja nie mam takiej potrzeby, żeby komukolwiek mówić, że powinien przyjechać do biura. Czy widzimy się czasami fizycznie, spotykamy i tak dalej? Tak, absolutnie. Nie ma takiego procesu z punktu widzenia naszej pracy, który wymagałby od tego, żebym powiedział na przykład do zespołu, to w takim razie wy teraz przyjedźcie wszyscy do biura i będziemy tutaj sobie siedzieć biurko w biurko. W sensie to mnie jest ciężko sobie stwierdzić, co musiałoby się wydarzyć w mojej organizacji, żebym chciał to zrobić.
Ale zobacz, to wynika z tego, że albo lepiej niż inni znasz swoich ludzi, albo zadałeś sobie to pytanie, czy na pewno fizyczne spotkanie nam coś przyspieszy, nie? Bo jednak to, od czego dzisiaj trochę zaczęliśmy, to spotkanie nasze w podcaście, to jest właśnie taki trend mówiący o tym, musimy się zjechać, bo to na pewno będzie lepsze. Pamiętacie? Kiedyś zjeżdżaliśmy się i pracowaliśmy tak 7, a nawet 8 dni w tygodniu, działało, nie? To jest coś takiego, że tak jak mówisz, w firmach technologicznych, które miały roczne plany i ich nie zmieniały, jest dzisiaj kryzys. Trzymanie się tego kurczowo, co było kiedyś, to jest droga donikąd.
Tutaj jeszcze jest kilka elementów. Pierwszy, czy warto czasami się spotkać? Tak.
No, ale
teraz, czy
spotkać dla spotkania to nie ma sensu.
Dokładnie tak. Zobacz, w części organizacji powrót do biura to jest tak zwane gry statusowe. Tak? Czyli ty siedzisz na open space, a ja siedzę tam w swoim tam pokoiku, biurze czy cokolwiek innego. Tak? I dla części osób to jest powrót jakby do tych gier statusowych. Dla części organizacji to jest jakby nawołanie do tego, żeby przyjść do biura pod obietnicą, że zwiększymy produktywność. I teraz moim zdaniem w części organizacji tak będzie. Dlatego, że z punktu widzenia procesów, które są tak poustawiane, że są poustawiane pod fizyczną obecność w firmie i w organizacji, powrót z powrotem do biura sprawi, że te procesy zaczęły działać
tak? Lepiej, tak?
Natomiast to jest pytanie o to, czy ktoś zakwestionował w ogóle te procesy, czy można je zrobić lepiej. Tak? I dzisiaj, wiesz, jest szereg danych, które mówią o tym, ile pracownicy spędzają czasu na spotkaniach versus ile mówią, że czas ich spędzony na spotkaniach był produktywny. No bo jeżeli siedzisz na spotkaniu, ale jednocześnie robisz maile, bo masz tyle rzeczy do zrobienia, to znaczy, że to spotkanie albo nie jest dla ciebie, albo świadomie podejmujesz decyzję, żeby na przykład się zcheckoutować z tego spotkania i nie słuchasz tego, co tam się dzieje, bo uznajesz, że to jest mniej ważne, albo twoje maile będą ważniejsze, czyli jest element też związany z priorytetyzacją. Tak? Ważnym oczywiście aspektem będzie też skala organizacji. Tak? Czyli zbudowanie firmy, to nie jest tak, że się nie da, ale jeżeli masz firmę, która ma 1000 czy 2000 pracowników, to szanse na to, że wszyscy będą pracowali zdalnie, moim zdaniem są niskie. Znaczy jest trudność związana z narzędziami, procesami czy realizacją wszystkich procesów w sposób zdalny. Nie niemożliwa, ale niewiele organizacji to przetestowało.
To zapytam cię na koniec, bo sam jestem też ciekaw, jak sobie takie rzeczy ułożyć we własnym zespole. Jak złapać różne rytmy jednej organizacji, która powinna, a może nie, być we własnym rytmie, jednym, spójnym?
Znaczy dla mnie ten rytm kluczowy, żeby był zbudowany wokół procesów. No bo jeżeli już masz jakiś proces, niech to będzie proces wytwarzania podcastu, tak? I wiesz, że on się zaczyna punktem A i kończy na przykład punktem B. to wszystkie elementy w tym procesie, jeżeli jesteś w stanie je zidentyfikować, to po pierwsze, tam gdzie są powtarzalne zadania, to raczej należy je zautomatyzować, ale tam gdzie na przykład są tak zwane punkty styku pomiędzy elementami tego procesu, czyli na przykład zatwierdzenie finalnego wersji odcinka, czyli ktoś, nie wiem, przesłucha, ktoś tam w międzyczasie robi transkrypt i tak dalej, i on wymaga na przykład pracy jednocześnie trzech osób, no to tam może być tak zwane, nie wiem, spotkanie, tak zwany sync, na którym się spotkamy i będziemy sprawdzać, czy wszystko jest w porządku, czy faktycznie możemy to puszczać i tak dalej, i tak dalej. To w tym momencie można ten problem rozwiązać asynchronicznie, czyli kolejne osoby na przykład dodają wideo albo piszą po mojej stronie gotowe i tak dalej. Może wymagać, nie wiem, 30-minutowego na przykład spotkania, ale może również podjąć decyzję, że ten proces będzie całkowicie zautomatyzowany. Czyli jeśli osoba X powiedziała tak, osoba X zaznaczyła, że zrobiła Y, to opublikuje automatycznie odcinek. Tak? Czyli z jednego, nawet z jednego procesu, nie, możesz zrobić niesamowity kombajn, albo bardzo zautomatyzowane działanie. I teraz do tego zespołu, czy do twojej decyzji jest, jak bardzo chciałbyś, żeby to się działo na przykład bez twojego udziału, albo które elementy bez twojego udziału, albo bez udziału na przykład człowieka w ogóle, tak? No bo możesz powiedzieć, jeżeli chodzi o transkrypcję, technologia już jest na tyle dobra, że jeżeli to wrzucimy, nie wiem, na OneDrive'a, zepniemy z automatyzacją, która przetłumaczy jednocześnie cały odcinek, to nie będzie to wymagało na przykład ingerencji człowieka, a być może wymaga ingerencji człowieka, to wtedy w tym procesie pojawia się osoba, ta osoba zrobiła check pod tytułem transcribe został poprawnie zrobiony i przekazuje tą pracę dalej. Ale to do liderów i liderek w organizacji należy ta odpowiedzialność na po pierwsze spojrzenie na proces, nie tylko spojrzenie na zespół, ale spojrzenie na proces i zobaczenie, gdzie w tym miejscu możemy zacząć coś poprawiać z perspektywy nie tylko narzędziowej, ale też automatyzacji tych procesów po to, żeby uwalniać czas. Bardzo rzadko liderzy w organizacjach pytają osoby w swoich zespołach, nad czym spędzasz najwięcej czasu. I są narzędzia typu Toggle czy typu Rise, gdzie masz możliwość zmierzenia czasu spędzanego nad poszczególnymi aktywnościami. Tego typu narzędzia najczęściej są wykorzystywane do raportowania czasu pracy spędzonej przez osobę X nad Y. To ma sens wtedy, kiedy budżetujesz poszczególne projekty, żeby zobaczyć, jaki jest koszt realizacji i tak dalej. Ale zobacz, że jak weźmiesz taki raport i zobaczysz sobie, że dana osoba spędza tyle czasu nad tym, to nie musi być też raport z narzędzia. Czasami to jest po prostu pytanie, słuchaj, na czym najwięcej marnujesz czasu? I ktoś ci powie, ja nie wiem, 4 godziny w tygodniu siedzę nad tym, jest to frustrujące, być może nie powinienem tego robić, albo powinienem, ale jest to absolutnie... To jest coś, co należy sprawdzić, czemu się należy przyjrzeć. Z perspektywy tego quiet quittingu i całej dyskusji dotyczącej migracji do biur, bardzo rzadko mówi się o odpowiedzialności menadżerów, w szczególności menadżerów tego średniego szczebla, ten tak zwany middle management, za to, żeby ten proces przeprowadzić dobrze, a nie żeby wrócić do tego, co było. Ponieważ nie kwestionuje się tego zbyt często i wracamy. Jednym z powodów tej rosnącej frustracji jest to, wracam do tego samego, co było.
No tak, choć sprawdziłem przez długie miesiące, że można inaczej.
Sprawdziłem, że
tak,
da się inaczej i efektywność tego jest inna. To nie powinna być dyskusja o tym, ile czasu spędzasz w biurze, a ile czasu spędzasz w domu. To powinna być dyskusja o tym, czy twój proces pracy w organizacji wygląda dobrze, czy efektywnie, źle, albo mógłby wyglądać efektywniej, a nie na zasadzie zadekretowania. To w takim razie wracamy, wiecie jak to działa, no tak, to teraz wracamy spotkania dyrektorów i dziękuję.
Zapomnijcie o ostatnich 2 latach, nie? Czyli
to nie ma
najpierw
sensu.
Proces i rytm procesu, a dopiero potem reszta. Rytm firmy trochę będzie wtórny do rytmu procesu, nie?
Tak, tak, no bo też pamiętaj, że te procesy kształtują firmę. Tak? I nawet jeżeli jako organizacja w swojej strategii, wizji, misji nakreślasz kierunek dla tej organizacji, no to żeby cokolwiek z tego się zrealizowało, muszą być w firmie jakieś procesy. Jeśli ich nie będzie, to oczywiście jest wolna amerykanka i w małych organizacjach to jest nie tylko obecne, ale również w pewnym sensie pożądane i z czasem dopiero się to zaczyna układać w czasami małe rzeczy pod tytułem, a to w takim razie zacznijmy używać Notion, a to w takim razie skoordynujmy sobie, załóżmy nowy pokój na Slacku, a w dużych organizacjach to może się kończyć tym, że po pierwsze te procesy są rozrysowywane, a bardzo często na przykład ktoś powie, to ten proces działa na to rozwiązanie, ale chcemy zbudować inne, zacznijmy bez żadnego procesu i będzie wolna amerykanka również w dużej organizacji, w jakimś obszarze. Ale to przede wszystkim wymaga, wiesz, to wymaga pewnego rodzaju samoświadomości zarówno samej organizacji, jak i przede wszystkim leadershipu w organizacji, że takie rzeczy trzeba robić, że to nie jest tylko na zasadzie wykonać i poszli w las, tylko chcemy coś zrobić. Czy to jest najlepszy sposób? Czy znamy już inny, nauczyliśmy się innego sposobu na wykonanie tego? Jeśli tak, to dlaczego tego tak nie robimy?
Czyli zaufanie, o którym mówiliśmy wcześniej, ale i dyscyplina wszystkich, nie tylko menadżerów, ale także tych, którzy później mają tę wolność i to zaufanie, żeby tego po prostu nie zepsuć.
Wyobraźmy sobie, że masz lidera czy liderkę w organizacji o bardzo wysokim stopniu zaufania i swobody. Zamiast to wykorzystać na zasadzie świetnie, to ja w takim razie mogę uczyć się nowych rzeczy, realizować fajne projekty i zadania, próbuję je robić, mówisz, no to jak ktoś nie patrzy mi na ręce, to ja w takim razie to wykorzystam. No to oczywiście sytuacja jest wtedy taka, że to jest nadużycie i też zadaniem dobrych liderów jest powiedzieć sobie, no jest szansa, jest druga, ale trzeciej już nie ma.
Dzięki za spotkanie i rozmowę dziś.
Dzięki.
Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska, redakcja Agnieszka Szypielewicz, dystrybucja Olga Michałowska, dźwięk Kamil Sołdacki, redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.